ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Pokój i dobro. Witam serdecznie drogich radiosłuchaczy i zapraszam na spotkanie, które nam próbuje zestawiać świętego stygmatyka z Pietrelciny, ojca Pio, z świętym Franciszkiem z Asyżu. Tematem naszego spotkania będą słowa zawarte z listu ojca Pio. Pamiętajcie, aby nie upadać na duchu z powodu jakiejkolwiek przeciwności. Ten list napisał ojciec Pio do swojej duchowej córki Marii Gargani, nauczycielki szkoły podstawowej, bardzo zaangażowanej w dzieła apostolskie. Od 1916 roku ojciec Pio prowadzi z nią bogatą korespondencję duchową. Ten list został napisany 26 sierpnia 1916 roku. Najmilsza córko Ojca Niebieskiego, Jezus niech wam zawsze błogosławi. Niech obdarzy radością waszą duszę podporządkowaną Jego dobroci w tylu próbach. Niech pociesza zawsze wasze serce, strapione przez Niego i dla Niego, nie z powodu nienawiści, ale z miłości. Jest to moje gorące życzenie, które zawsze przedstawiam Jezusowi za was, odkąd was poznałem, a jest to właśnie życzenie, które również dziś chciałbym wam przedstawić w najsłodszym oblubieńcu naszych dusz. Wy natomiast przyjmijcie je jako znikomą rekompensatę tego, co uczyniliście i co robicie dla mnie przed Panem. Chociaż również Pani weszła do grupy tych dusz, których nie umiałbym lepiej nazwać jak serdeczni moi nieprzyjaciele, gdyż są one właśnie tymi, które przed Jezusem przedłużają moje bardzo smutne wygnanie. Jezus niech wam przebaczy, a także ja w nim tylko umiem wam wybaczyć, pomimo niechęci, którą wciąż czuję. Otrzymuję wasz list i jestem bardzo zadowolony i wdzięczny łasce Bożej z powodu poznania waszych niezwykle bogatych cech charakteru, skoro pewnego dnia Jezus da mi poznać waszą duszę. Podoba się Bogu, abyśmy byli godni wiecznej chwały przeznaczonej duszom, które jako swoją cząstkę oraz jako spadek na ziemskim wygnaniu wybrały krzyż Jego Syna. Bardzo uważnie przeczytałem wasz list i byłbym nawet gotowy przyznać wam rację w tym, co nieprzyjaciel i wasza fantazja chcą wam podać do wierzenia, ale nie mogę, gdyż sprzeciwiłbym się prawdzie jako kapłan, a dziś jako wasz kierownik duchowy, a także wasz wielki rywal, byłbym zmuszony potępić was i ukazać we wszystkim, albo częściowo, jeśli zostałby w was iluzję zafałszowania i niedoskonałości. Byłbym również zobowiązany przez sumienie do potwierdzenia wam oddania się Bogu albo niebezpieczeństwa zasłużenia na to, co wasze osobiste odczucie chce wam przedstawić do zawierzenia, w tym stanie przygnębienia duszy, którym pozostawił was Bóg Ojciec, aby upodobnić was do Jego boskiego Syna w lęku pustyni i w smutku ogrodu, tylko z powodu Jego dobroci oraz na przekór nieposiadania przez was zasług. Mówię, że byłbym zobowiązany do potwierdzenia wam oddania się Bogu albo niebezpieczeństwa zasłużenia na to, gdyby pojawił się powód do uwierzenia, gdyż w ten sposób postawiłbym was na drodze poprawy i powrotu do Niego. Nie wolno potem wam myśleć, że ja, w tym momencie stawszy się sędzią waszej duszy, chcę w celu pocieszenia was wypowiedzieć zdanie niezgodne z prawdą i podtrzymywać was w fatalnym śnie o waszym celu wiecznym. Miłość moja, najdroższa córko w Jezusie, w takim przypadku byłaby fatalną nienawiścią, a litość bezduszną okropnością. Jeśli nie uważacie mnie za człowieka przewrotnego, musicie przyjąć moje zapewnienia i zachować je jako pewniki. Nawet nie wolno wam przypuszczać, że osądzam was lekkomyślnie i bez wewnętrznego przekonania powodowanego światłem, które dobroć i mądrość Boża nie skąpi szafarzom powołanym do pełnienia Jego woli na ziemi. W przeciwnym razie stałbym się głupcem prowadzącym was bez znajomości drogi, którą Bóg wam przygotował. Bądźcie więc spokojną i wierzcie, choćby w najmniejszym stopniu, jeśli to możliwe, w to, co wam powiedziałem i w to, co wam będę mówił. Obraz życia, jeśli jest złożony z wizerunków popełnionych win, jest fałszywy i z tego powodu pochodzi od złego. Jesteście osobą kochaną przez Jezusa i Jezus już przebaczył wasze winy i nie może już być was miejsca na załamanie duchowe. Przekonanie was o sytuacji przeciwnej jest stratą czasu, jest obrazą rzucającą cień na serce tego naszego najczulszego umiłowanego. Jeśli przeciwnie, obraz życia jest przedstawieniem tego, kim moglibyście być w przeszłości i moglibyście być w przyszłości, to pochodzi on od Boga. Zapał, by osiągnąć wewnętrzny pokój w klasztorze, jest święty, ale trzeba potraktować go na spokojnie. Lepiej wypełnia się wolę Bożą, czekając jeszcze trochę poza świętymi murami, aby nie zaniedbać miłosierdzia, niż cieszyć się świeżym cieniem świętego klasztoru. Cierpieć i nie umierać było powiedzeniem świętej Teresy, a świętego Franciszka Salezego żyć na zawsze cierpiąc. Słodkim jest czyściec, gdy się cierpi z miłości Boga. Inne próby, którymi została dotknięta wasza dusza, bądźcie pewną, wszystkie są naznaczone boskim umiłowaniem, klejnotem dla duszy. Wszystko, co się w was dzieje, jest dziełem Jezusa i musicie w to wierzyć. Nie do was należy osądzać Boże działanie, ale musicie pokornie się Mu poddać. Pozostawcie pełną wolność działającej w was łasce i pamiętajcie, by nigdy się nie dać wyprowadzić z równowagi przez jakąkolwiek przeciwność, która może się wam zdarzyć, wiedząc, że wszystko to może być przeszkodą do osiągnięcia boskiego ducha. Z tego powodu, jeśli poczujecie jakikolwiek powstający w was niepokój, biegnijcie szybko do Boga i oddajcie się Mu całkowicie jak dziecko, gdyż jest napisane, że kto w Nim pokłada nadzieję, nie pozostanie zawiedziony. Odwagi, więc zawsze i ciągle do przodu. Minie zima i przyjdzie niekończąca się wiosna, o tyle bogatsza w piękno, o ile cięższe będą burze. Pustynia ducha, w której jesteś córko, zanurzona i zagubiona, jest bardzo bolesną próbą, ale najukochańszą przez owoce, którymi obdarza ducha. Jest ona skierowana przez Boga w celu wytępienia w was tej przypadkowej wiary, tej przypadkowości wiary, która nie uświęca duszy, ale mogłaby dla niej stać się szkodliwą. Jest ona skierowana przez Boga również po to, aby zdobyć dla duszy prawdziwą pobożność polegającą na gotowej wolności czynienia tego, co dotyczy służby Bogu, bez żadnej własnej satysfakcji. Krótko, czyńcie dobro, jeśli jest ono darem samym w sobie, jeśli pozwala chwalić i kosztować Boga. Dusza pozostawiona w takim stanie nie powinna tracić otuchy, nie powinna zaniedbywać niczego, co ma w zwyczaju praktykować w czasie swego duchowego pocieszenia. Wręcz przeciwnie, powinna troszczyć się o pomnażanie swoich praktyk modlitewnych i być coraz bardziej czujną na siebie samą. Tutaj chciałbym przedłożyć wam pochodzące z tego korzyści dla duszy poddanej tej próbie, ale mój stan zdrowia i moje niezliczone zajęcia nie pozwalają mi kontynuować. Mam nadzieję uczynić to z Bożą pomocą w przyszłości. Natomiast niech wam na razie wystarczy świadomość, że jest w was obecne całe dzieło Jezusa oraz że Jemu samemu służycie. Będzie mi bardzo miło, gdy będziecie kontynuować przykładnie przedkładanie mi waszych potrzeb, a nawet proszę was o to. Pozdrawiam was świętym pocałunkiem Jezusa, ojciec Pio. Postscriptum, ojciec Agostino pisze do mnie codziennie, mówi mi, że czuje się dobrze i poleca się modlitwą wszystkich. Popieram decyzję podjęcia przez siostrę i wydaje mi się, że jest już czas na konkretne działanie. Taki list ojca Pio, całkiem długi, bardzo wiele treści, byśmy powiedzieli, poważnych, dotyczących jakiejś walki, jakichś ciemności, jakichś zwątpień adresatki, a więc Marii Gargani. I wiele takich odnośników, które chciałbym wytłumaczyć. Te ostatnie, zawarte w postscriptum, ojciec Agostino, to oczywiście ojciec Augustyn z San Marco in Lami, obok ojca Benedykta, jeden z dwóch głównych kierowników duchowych ojca Pio, jeszcze za czasów jego seminarium, jego kształtowania, powołania i później jako kapłana. Pamiętamy, może z tych pierwszych audycji, sprzed 10 lat, kiedy przedstawiałem sylwetkę ojca Augustyna, ojca Benedykta, to oni kierowali ojca Pio, ale w pewnym momencie oni poprosili ojca Pio, aby to on wskazywał im drogę, aby on ich prowadził. O jaką siostrę chodzi? Irmina, siostra Marii, prosiła o radę swojego kierownika duchowego w sprawie wstąpienia do sakramentek. Wtedy właśnie ojciec Pio podpowiada, że jest czas na konkretne działanie, czas się zdecydować. Do jej siostry pisze to. Parę jeszcze innych tłumaczeń. Ojciec Pio miał w zwyczaju często prosić innych o modlitwę za siebie. Te osoby, które prosił właśnie, aby bardzo często, aby modliły się te osoby za niego, aby Pan Bóg zabrał go z tego świata. Chciał się tak mocno zjednoczyć z Panem Bogiem. Gdy słyszał odpowiedzi, że ach, będziemy się modlić za ojca, aby Pan Bóg ojca jak najdłużej zachował na tym świecie dla dobra wielu osób, dla zbawienia wielu, wielu dusz ludzkich. Ojciec Pio, może to z przekąsem, może to żartobliwie, nazywał takie osoby właśnie serdecznymi moimi nieprzyjaciółmi. Ciekawie to brzmi, ale już teraz pewnie wiemy, dlaczego taka nazwa. Ten list jest takim zmaganiem się. Mogło powstać jakiś lęk, strach w tej osobie, że ona zaniedbuje, że ona nie idzie tą drogą. Jezus dobija się właśnie tej Marii Gargani poprzez słowa ojca Pio. Podpowiem, że ojciec Pio nie spotkał się z tą swoją adresatką, z Marią. Przez 2 lata trwała korespondencja i dopiero wtedy nastąpiło ich spotkanie się. Mogli się poznać. Ojciec Pio pisze konkretnie w pewnym momencie: bądź więc spokojną i wierz, choćby w najmniejszym stopniu, jeśli to możliwe, w to, co ci powiedziałem i w to, co będę ci mówił. To jest jakby taki pierwszy krok do kierownictwa duchowego. Nie można wątpić w to, że Pan Bóg prowadzi. Trzeba bez reszty zaufać. Drodzy, tego się nieustannie uczymy. Zaufania, zaufania kierownikowi duchowemu, zaufania spowiednikowi. Nie tylko w to, że Pan Bóg mi przy spowiedzi świętej odpuszcza grzechy, ale On chce mi też podpowiadać ustami kapłana, który tam w zastępstwie Jezusa jest, jaka jest moja droga. Jak mam iść, by bardziej postąpić, by nie tylko obmyć się z grzechów, ale by cały czas iść w kierunku Pana Boga, coraz intensywniej, coraz piękniej, coraz inne osoby w tą naszą drogę zbawienia włączać. I przychodzi ten temat, jak zawsze, zmagania się, a więc przychodzi w zmaganiu się jakieś cierpienie, jakieś odrzucenie. I ojciec Pio tutaj cytuje świętą Teresę od Jezusa, właśnie, wielką Teresę, mówi, że ona mówi cierpieć i nie umierać. To takie hasło, jedno z głównych haseł świętej Teresy. I drugie hasło, słowa świętego Franciszka Salezego, to słowa żyć na zawsze cierpiąc. Jakby te dwie rzeczy zjednoczone, życie jest złączone, czy chcemy, czy nie. Cierpimy albo dla dobra, dla miłości, dla szczęścia, albo cierpimy, bo oddaliśmy swoje życie dla grzechu, dla zniewolenia, dla jakichś innych rzeczy, które nas później niszczą, zabierają pokój serca i w końcu skazują nas na najgorsze męki, odwagi i ciągle do przodu. Drodzy radiosłuchacze, życzmy sobie nawzajem tego.